Lech Kaczyński. Zainspirowany niepodległością.
Lech Kaczyński. Prawnik. Współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej i Komitetu Obrony Robotników. Działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Współtwórca i jeden z liderów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
W wolnej Polsce senator, poseł, minister, prezydent Warszawy, wreszcie prezydent państwa.
Wychowany w patriotycznej rodzinie o niepodległościowych tradycjach. Pasjonował się historią Polski, doskonale znał polską drogę do niepodległości w 1918 roku.
Niepodległość Polski była ideą, która inspirowała jego całą aktywność życiową i której pozostał wierny do końca. Zawsze podkreślał znaczenie wolnego, suwerennego i silnego państwa.
Marzena Bakowska
i Adam Chmielecki.
Zapraszamy na cykl audycji Lech Kaczyński, zainspirowany niepodległością.
Mamy przedstawicieli niewielkiej grupki szaleńców wolnych związków zawodowych. Grupki, które wydawało się nie ma żadnych szans. W tamtych czasach istniała wyobraźnia na to, co nazywamy opozycją inteligencką. A w Gdańsku udała się zupełnie inna opozycja. Opozycja robotnicza. I bez niej nie byłoby Solidarności. To olbrzymi, nieprawdopodobny sukces. Jestem wysoce zaszczycony, że mogę brać w tym jakiś niewielki udział.
Naszym gościem jest Krzysztof Wyszkowski, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, pochodzący z Olsztyna, ale od kilku już dekad związany z Trójmiastem.
Od połowy lat 70. działacz ruchu antykomunistycznego, współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, w kwietniu 1978 roku inicjator utworzenia Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, współtwórca nazwy Związku Zawodowego Solidarność.
W tych dniach przypada 40. rocznica powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, w których aktywnie działał zarówno pan, no pan jako założyciel, i Lech Kaczyński. Czy rzeczywiście ta organizacja stanowiła taki wielki, milowy krok na polskiej drodze do niepodległości? Na czym polegał ten wyłom w państwie komunistycznym, którego dokonało powstanie WZZ-ów?
No już wtedy, gdy się z Lechem, świętej pamięci z Lechem Kaczyńskim poznaliśmy, czyli w 77 roku, gdzieś latem pamiętam, to już był wyłom, ponieważ środowisko Komitetu Obrony Robotników było takim wyłomem. Antoni Macierewicz tutaj właśnie przyjeżdżał do nas, właśnie na spotkaniu z Antoniem Macierewiczem poznaliśmy się z Lechem. No więc mieliśmy poczucie, że dokonujemy rzeczy nowych. A to, co się stało później, czyli kwiecień 78 roku i założenie Wolnych Związków Zawodowych, no to już był daleko idący podkop, może nie wyłom, podkop pod mur. Wolne Związki Zawodowe to był koncept, pomysł no, fundamentalnie antykomunistyczny. Gdy Komitet Obrony Robotników był trochę, powiedzmy, nieco bierną formułą, obronną w każdym razie, to WZZ-y były formułą ofensywną, ponieważ odbierały komunistom legitymację po prostu. Komuniści twierdzili, że państwem kierują robotnicy, a tu proszę bardzo, powstaje organizacja dla robotników, która delegitymizuje władze komunistyczne.
Takim podstawowym celem WZZ-ów była obrona praw pracowniczych, obrona godności robotników.
Ale no, dlatego właśnie Lech był tutaj zupełnie bezcennym naszym współpracownikiem, ponieważ był wybitnym specjalistą od prawa pracy. Takich specjalistów w ogóle na rynku było niewielu, a już takich, którzy by się zgadzali, czy chcieli współpracować z wolnymi związkami zawodowymi, to naprawdę no, wcale nie było, więc był i wyjątkowy, i niesłychanie pracowity, niesłychanie uczynny. To skarb dla WZZ-ów.
A czy miał autorytet? No bo to był jednak no, młody, inteligent, spokojny w środowisku jednak twardych mężczyzn, robotników w większości.
Tak, rzeczywiście przypominam sobie to pierwsze spotkanie, kiedy poznałem Lecha u Kazimierza Szołocha, też już nieżyjącego robotnika, takiego 1,90 m wzrostu, potężnego. I przy nim ten wtedy drobny, młody chłopiec wydawał się właśnie, on nawet nie wyglądał na asystenta, wyglądał na studenta. To wyglądało trochę, nawet figlarnie powiedział, i obawiałem się, jak będą wyglądały te dialogi, bo tam na spotkaniu u Kazimierza przyszło kilku innych stoczniowców, też właśnie starszych, spracowanych robotników o takich ciężkich rękach. I okazało się, że po paru minutach Lech nawiązał doskonały kontakt i nigdy nie było żadnych problemów z tym. Miał autorytet wzajemny. Myślę, że rzecz polegała na tym, że Lech jako właśnie ten inteligent, widać od razu po ubiorze, po wyglądzie, po sposobie mówienia, prawda, i tak dalej. Jednocześnie zawsze z szacunkiem zwracał się do tych robotników. Per pan, nie jakoś tam protekcjonalnie. No ale w każdym razie było widać, że traktuje ich jak równych, co na nich robiło doskonałe wrażenie i naprawdę doszło szybko do zaprzyjaźnienia się, na przykład z Anną Walentynowicz. Niewątpliwie trzeba by mówić o przyjaźni.
Czy to była jego inicjatywa, że rozpoczął te szkolenia z prawa pracy, czy to jakoś tak wspólnie wyszło w rozmowach, że warto by dać takie narzędzia prawne w ręce tych robotników?
On już wcześniej właśnie w środowisku gdańskim, środowisku współpracującym z Komitetem Obrony Robotników, no był takim rozprowadzającym tutaj ulotki, pisma, ale i idee, więc ta sytuacja była jakby z góry ustawiona w tym sensie, że on będzie nas wspomagał przez swoje kontakty z Warszawą. Te związki narodowe rodziły się same przez jego aktywność oczywiście, bo przecież rzecz polegała na tym, że współpraca z WZZ-ami była w jakikolwiek sposób sformalizowana czy zdyscyplinowana. To nie były organizacyjne związki, gdzie można było od niego wymagać. Wszystko, co Lech robił, robił z własnej woli, na własną rękę, na własną również odpowiedzialność. No, tę odpowiedzialność podjął i no, byliśmy mu wówczas za to bardzo wdzięczni, bo no, trzeba powiedzieć, niewiele osób tak dobrze usytuowanych w hierarchii społecznej, mówię to Uniwersytecie Gdańskim, chciało z nami bezpośrednio, jawnie i na co dzień współpracować. To był no, wspaniały wyjątek.
Lech Kaczyński i Krzysztof Wyszkowski spotykali się m.in. w mieszkaniu Anny Walentynowicz we Wrzeszczu. Tu też późniejszy prezydent prowadził szkolenia dla robotników z prawa pracy.
Był oficjalną siedzibą Wolnych Związków Zawodowych, było mieszkanie Anny Walentynowicz. Tam właściwie można by pewnie dyżury, to tam stale ktoś był, czy z Trójmiasta, czy z Warszawy. Ten jeden pokoik Anny był naszym biurem, do którego można było w każdej chwili się zgłosić i uzyskać informacje, czy chociażby herbatę, czy nawet nocleg.
Czy dużo osób uczestniczyło w tych szkoleniach?
Tak, tak, no to trudno im powiedzieć nawet ile. Mieszkania, no również moje mieszkanie na Żabiance, trzypokojowe, było napchane. Myśmy kiedyś próbowali liczyć, pamiętam chyba u Jacka Taylora, w jednym pokoju, czy u Anny, już nie pamiętam, próbowaliśmy liczyć po 50. No te główki się nakładały na siebie, bo że tak powiem, ludzie sobie na kolanach siedzieli. To niesamowite. Policja rozładowywała takie spotkania, w każdym razie jakoś wywożąc tymi sukami, tak zwanymi nyskami milicyjnymi do aresztu, ale tak, frekwencja była zawsze wspaniała.
Już jako prezydent Lech Kaczyński nazwał działaczy wolnych związków zawodowych szaleńcami, tak? Tutaj jakby podkreślał w ten sposób, że to była jednak niewielka grupka, która narzuciła wyzwanie państwu totalitarnemu, państwu komunistycznemu, ale przecież on sam był też, można powiedzieć, takim szaleńcem, tak? No bo był młody, był jeszcze na dorobku, rozwijała się jego kariera naukowa, przygotowywał się do obrony doktoratu, przygotowywał się do ślubu z Marią Mackiewicz, więc też można powiedzieć, że dużo ryzykował.
Tak, no może nawet bardziej w pewnym sensie, dlatego że właśnie jako ten nieliczny przedstawiciel no, ówczesnej inteligencji kręgów uniwersyteckich, tym bardziej był wystawiony, że tak powiem, na strzał, na represje ze strony tajnej policji komunistycznej, w ogóle systemu nomenklatury. No, prawdę mówiąc, tam wielokrotnie, no nie pamiętam szczegółów, ale wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której wydawało się, że on już jest wyrzucony. W każdym razie tak się czuł na pograniczu. Lada chwila, w każdej chwili mógł zostać pozbawiony pracy, ale w związku z tym również trudności tutaj z utrzymaniem się w ogóle w Trójmieście. Obawialiśmy się, że władze będą spróbowały odesłać go, że tak powiem, do Warszawy. Pozbawią nas takiego wspaniałego pomocnika. W Wolnych Związkach Zawodowych byli inteligenci, no, państwo gwiazdowie na przykład, inżynierowie, ludzie po studiach, więcej było takich osób, ale dominowali rzeczywiście tak zwani prości ludzie, ludzie pracy fizycznej i tym cenniejsza była ta pomoc ludzi dobrze wykształconych, szczególnie właśnie w takich dziedzinach jak prawo pracy, które było no, niezmiernie użyteczne, bo tutaj sprawy sądowe, sprawy zatrzymań, odwołań, prokuratury, rewizje i tak dalej, to w tym tutaj prawnik był absolutnie bezcenny. Osobiście na szczęście nie musiałem korzystać z pomocy Lecha, ale kiedy brat został aresztowany, trzeba było pisać wszystkie te pisemka, wnioski o prawo do adwokata, o żądanie zatwierdzenia rewizji, o zwrot materiałów zarekwirowanych, bo przecież oni zabierali z mieszkania rzeczy absurdalne, no, potrzebne do życia. No, to na co dzień, to taki taki mozuł potworny, mocowanie się z bezprawiem państwowym. Tylko fachowiec, tylko prawnik mógł te rzeczy spełniać, bo normalnemu człowiekowi, że powiem, nerwy odmawiały posłuszeństwa, raczej by uderzył pięścią w stół niż wypisywał te wszystkie pisemka formalne, które często że to też nie miały skutku, no ale właśnie ten mozuł w sumie okazał się bardzo, bardzo pożyteczny, bo na przykład już później w sierpniu 80 roku podczas negocjacji z przedstawicielami rządu, pomoc Lecha okazała się właśnie tego rodzaju, taka właśnie kompetentna, szczegółowa, drobiazgowa znajomość przepisów ówczesnych okazała się nagle niesłychanie przydatna. Wydawało się, że to są niepotrzebny wysiłek, a później okazało się, że w konkretnej sytuacji, no gdy władze na to się zgodziły. Taki specjalista okazał się skarbem dla nas wszystkich.
Lech Kaczyński nie tylko doradzał represjonowanym pracownikom, szkolił ich, ale także kolportował bibułę i pisał do Robotnika Wybrzeża, czyli pisma Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
A jeszcze wróćmy do tych celów ogólnych Wolnych Związków Zawodowych. Czy mieliście taki cel i czy to było bardziej socjalnie z ludzką twarzą, jak to się popularnie często mówi, czy rzeczywiście niepodloga Wolna Polska?
No to nie było tak, żeby cały ten zespół działaczy Wolnych Związków Zawodowych był jednomyślny we wszystkich sprawach. Jednomyślni byliśmy, jeżeli chodzi o walkę z komunizmem, z systemem, ale już o plany na przyszłość to były poważne różnice. No tutaj myślę, największa różnica to była ta pomiędzy Bogdanem Borusewiczem a mną, czyli najbardziej skrystalizowana, bo myśmy przedyskutowali te rzeczy i okazało się, że stoimy na pozycjach przeciwstawnych. No, Bogdan Borusewicz gdzieś wiosną, już po założeniu Wolnych Związków Zawodowych, ale powiedział mi to wprost, że będzie zwalczał ze wszystkich sił moją koncepcję WZZ-ów. No ta koncepcja polega na tym, że ruch Wolnych Związków Zawodowych zdominuje takie właśnie partykularne jednak grupy jak KSS KOR, Ruch Obrony Praw Człowieka, czy inne środowiska antykomunistyczne i radziłem Bogdanowi, żeby wystąpił z KOR-u i wstąpił do Wolnych Związków Zawodowych. On to wyśmiał, uważał, że to nieprawda, że WZZ-y nie mają przed sobą takiej przyszłości. Uważał, że należy zakładać że komisje robotnicze, że wolne związki w sytuacji państwowej własności środków produkcji są właściwie bezpodstawnym jakby roszczeniem. Skoro państwo wszystkim zarządza, to związki zawodowe nie znajdują właściwej podstawy dla siebie, formuły organizacyjnej. Więc no, tu się różniliśmy. Na przykład jeszcze w styczniu 80 roku, czyli prawie po 2 latach działania Wolnych Związków Zawodowych, Bogdan Borusewicz z Jackiem Koroniem namówili Lecha Wałęsę właśnie, żeby założył właściwie dywersyjną w stosunku do Wolnych Związków Zawodowych komisję robotniczą w elektromontażu. No tam w istocie do założenia nie doszło, ale pamiętam do rozmowy z Andrzejem Gwiazdą, że trochę nie rozumieliśmy, o co chodzi. No jak to? Tutaj działamy w Wolnych Związków Zawodowych, a tutaj nam pod bokiem się robi przeciwdziałanie w istocie. Zdecydował sierpień 80. Okazało się, że ludzie, którzy weszli do Międzynarodowego Komitetu Strajkowego, no te masy, te kilkaset zakładów pracy w Trójmieście, przez głowę im nie przeszło, żeby tu zakładać komisje robotnicze, naprawiać socjalizm i wracać do października 56 roku, tylko od razu chcieli brać komunę byka za rogi, prawda, i zakładać wolne związki zawodowe, rozumiejąc, że jest to fundamentalnie antykomunistyczny kierunek działania. Także cokolwiek byśmy tam nawet robili, czy niektórzy z nas próbowali manipulować w kierunku właśnie, jak mówię, eurokomunizmu, czy tam właśnie naprawiania socjalizmu, no to tak zwany głos ludu, głos Boga zdecydował o tym, że w sierpniu 80 roku wolne związki zawodowe przekształciły się w ruch społeczny Solidarność.
Początkowo Lech Kaczyński nie do końca zgadzał się na założenie Wolnych Związków Zawodowych. Jak pan go przekonał do tej koncepcji?
Nie było żadnego oporu. Raczej były pytania i dotyczyło wszystkich, czy to przetrzymamy, bo trzeba powiedzieć, że przecież myśmy dlatego podjęli tą ideę założenia Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, że w lutym Kazimierz Świtoń w Katowicach założył ten komitet. No, on zdecydował o kierunku. Zresztą genialny ruch. To trzeba powiedzieć, że tutaj zasługa Kazimierza Świtonia jest fenomenalna. Wszyscy się zastanawiali, jak zareaguje władza. W Katowicach zareagowała niesłychanie ostro. W gruncie rzeczy ten komitet został odizolowany. Ci ludzie byli bez przerwy permanentnie obserwowani, inwigilowani, w istocie zablokowani, zamknięci w swoich własnych mieszkaniach. Prawda? Rodziny ciężko represjonowane. Pytanie było, czy w ogóle można w tą stronę się posunąć. Okazało się, że Katowice miały jednak inne tło społeczne. Trójmiasto to było miejsce buntu grudniowego, powstania antykomunistycznego w grudniu 70 roku i władze tu się obawiały jednak reakcji społecznej. Tło dla nas było dużo bardziej korzystne. Okazało się, że te obawy o jakieś skrajne represje okazały się niesłuszne. Wtedy, kiedy mój brat w więzieniu na Kurkowej siedział tam w piwnicy, w takiej celi wypełnionej fekaliami, to były jednak represje bardzo ostre, kiedy Antka Sokołowskiego przyciśnięto, żonę wyrzucono z pracy, aresztowano syna pod fikcyjnym zarzutem, grożono gwałtem na córce. No to dolegliwe represje. W styczniu 80 roku, czyli długo później, zaginął Tadeusz Szczepański. Do dzisiaj wydaje się, no niejasna jest sytuacja, wydaje się, że być może był to mord polityczny, ponieważ wcześniej był przymuszany do podjęcia współpracy z SB, ale no, okazało się, że te represje nie były tak mocne, żeby nas odizolować od tła społecznego. Przetrzymaliśmy i w tym sensie te obawy Lecha o to, czy udźwigniemy, czy rzecz nie spali na panewce, okazały się niesłuszne, ale to były tylko tego typu obawy. Po założeniu wolnych związków zawodowych nigdy już nie, ta kwestia nie była podnoszona, żeby się ewentualnie z tego wycofywać, czy coś takiego. Przeciwnie, pełną parą podjął z nami współpracę, już nigdy nie było najmniejszej obiekcji.
Działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża można nazwać pierwszą brygadą Solidarności. To oni zorganizowali strajk w sierpniu 80 roku w obronie Anny Walentynowicz. To oni grali w nim główną rolę. Później podobnie było w nowo powstałej Solidarności.
Lech Kaczyński był doradcą strajkujących stoczniowców, mimo że warszawska grupa doradców nie zgodziła się, aby formalnie wszedł w skład komisji ekspertów. Jaka więc była rola Lecha Kaczyńskiego podczas strajku w Stoczni Gdańskiej?
No, tak jak to w działalności grup antysystemowych, antytotalitarnych, ta rola była może usługowa w okresie wolnych związków zawodowych, bardziej usługowa niż twórcza, tak w momencie, gdy rzecz się strukturalizowała formalnie, no bo przecież strajk sierpniowy to była struktura i ogólnotrójmiejska i w pewnym momencie właśnie ogólnopolska przecież, bo cała Polska wsparła w istocie ten komitet trójmiejski, międzyzakładowy komitet strajkowy, to w tym momencie pomoc kompetentnego fachowca okazywała się być tym bardziej potrzebna czy ważna. W sierpniu 80 trzeba było już podjąć no właśnie to coś, co przekraczało jednak możliwości większości działaczy wolnych związków zawodowych, czyli dyskusję, namysł, ale już później no, w formie żądań stawianych władzy o strukturę, koncepcję funkcjonowania tych wolnych związków zawodowych w systemie. I to trzeba było znać właśnie no, ideologiczne założenie systemu, reguły prawne, w których to funkcjonowało. Oczywiście wszyscy wiedzieli, również władze wiedziały, że jest to sprzeczne z fundamentalnymi założeniami systemu, no ale właśnie pod przymusem rzeczywiście strajkowym one się na to zgodziły, ale trzeba było to jakoś opakować w jakieś formuły prawne, no i tutaj rola Lecha, rady Lecha, kompetencje Lecha okazały się naprawdę zupełnie decydujące, no bo przecież Andrzej Gwiazda przy całej swojej wiedzy i ideowości nie znał się na bardzo wielu szczegółach formalnych tego typu, które okazały się no, konieczne do tego, żeby ten negocjacje przebiegały poprawnie i żeby władzom nie udało się zepchnąć nas z tej głównej linii, bo przecież podczas negocjacji przez cały czas, zresztą nawet w porozumieniu jest zawarte, że władze usiłowały ten ruch niezależnych, samorządnych związków zawodowych zepchnąć w stare kolejne i jest tam też mowa o tym, że po zawarciu porozumienia w zakładach pracy będą mogły powstawać komisje robotnicze właśnie.
Tutaj poruszył pan bardzo ważną kwestię, bo to, że Solidarność w konsekwencji to było odłożone w czasie ponad dekady, ale jednak przyniosła Polsce wolność, niepodległość, to wynikało między innymi z tego, że jesienią 1980 roku przyjęła taką, a nie inną formułę, czyli jednego dużego ogólnopolskiego związku zawodowego, a nie jakichś struktur rozproszonych, które siłą rzeczy byłyby słabsze wobec komunistów. Tutaj niewiele osób wie, że dużą rolę w tym odegrał Lech Kaczyński.
Tak, tak. Problem ideowo był jakby jeszcze głębszy, bo przecież w koncepcji komunistycznej, leninowskiej, związki zawodowe miały być tak zwaną transmisją partii do mas. Czyli bolszewicy rządzą, a ludzie pracują i wykonują to, co im partia zleci. Powstanie niezależnych samorządnych związków zawodowych zupełnie zrywało ten układ, w związku z tym to był potężny ładunek wybuchowy podłożony pod fundamenty systemu. No i właśnie jednym z nielicznych ludzi, którzy rozumieli powstanie WZZ-ów i później Solidarności w ten fundamentalny polityczny sposób był Lech Kaczyński. Dlatego na wszystko, co robił, trzeba patrzeć z tego właśnie punktu widzenia, tego rozumienia strategii politycznej, już nie tylko tej walki z komunizmem, że tak powiem, czołem w czoło, czy argumentem przeciwko argumentowi, ale właśnie próba rozłożenia systemu na łopatki, no niejako metodą pokojową, czyli spontaniczny, ale później dobrze uorganizowany ruch strajkowy, następnie dobrze zorganizowany Ogólnopolski Związek Zawodowy jako narzędzie walki z komunizmem, które nie prowokuje, no właśnie, interwencji sowieckiej, tego wszystkiego, przed czym nas ostrzegano, czym straszono bez przerwy, bo przypominam, że już w czasie strajku sierpniowego wysoki funkcjonariusz komunistyczny mówił, że strajk zagraża bezpieczeństwu państwowemu i narodowemu, bo mogą się powtórzyć, dał powód do zrozumienia, może dojść do interwencji sowieckiej, która by okazała się być przecież jakimś straszliwym tutaj kataklizmem dla Polski. Więc Lech Kaczyński miał przed sobą, rozważając te wszystkie kwestie, rozwiązanie kwadratury koła, to znaczy jak sterować w kierunku rozłożenia komunizmu na łopatki, a jednocześnie nie sprowadzić na Polskę, na naród i na strajkujących, i na działaczy Solidarności, na członków Solidarności niebezpieczeństwa.
Lech Kaczyński już jako prezydent Wolnej Polski odznaczył najwyższymi państwowymi orderami wielu działaczy Solidarności i Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Najbardziej symboliczne było uhonorowanie orderami Orła Białego Anny Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdy już na samym początku prezydentury, w dniu Święta Narodowego 3 maja 2006 roku.
Anna Walentynowicz, prosta kobieta, która ani w Wolnych Związkach Zawodowych, ani później w Solidarności nie pełniła przywódczej roli, no przynajmniej oficjalnie w strukturach związkowych, otrzymała najwyższy order możliwy do przyznania Polakowi w czasie pokoju. To był ten gest i przyjacielski, i no i oczywiście dowartościowujący kobietę, człowieka, który odegrał niesłychanie, no, taką fundamentalną rolę jako w istocie ten nasza kotwica w Stoczni Gdańskiej. Być może nie byłoby właśnie tego przywództwa Stoczni Gdańskiej w całym sierpniu 80. roku, gdyby nie było tak, że to właśnie Anna Walentynowicz od kilkudziesięciu lat wcześniej pracowała już w Stoczni Gdańskiej, stamtąd została wyrzucona, to był ten zapłon dla strajku. Order dla Anny był takim wyrazistym wskazaniem na to, co było w Wolnych Związkach Zawodowych najważniejsze, czyli w istocie postawa moralna. Trzeba tutaj uznać, że Lech Kaczyński miał w tym absolutną rację. A drugą osobą, która otrzymała po uzyskaniu prezydentury przez Lecha Kaczyńskiego order Orła Białego, był Andrzej Gwiazda. Powiedziałbym, że to rola troszeczkę analogiczna do roli świętego Piotra w chrześcijaństwie. Człowiek skała, na którym te WZZ-y przetrwały. Bardzo, bardzo, bardzo trafnie to zostało przez Lecha Kaczyńskiego wskazane i odczytane i no jestem dumny, że dwa ordery przyznał właśnie naszym działaczom, działaczom Wolnych Związków Zawodowych. Byłem dumny z tego, że to są moi przyjaciele, że z tymi ludźmi współpracowałem i że Polska tych ludzi tak wspaniale uhonorowała.
Fragment przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych w dniu Święta Narodowego 3 maja 2006 roku.
Polska, tych, którzy jeszcze żyją, choć bardzo wielu odeszło, to Polska pierwszej konspiracji z okresu II wojny światowej. To Polska ZWZ i AK i innych organizacji walczących z hitlerowskim okupantem. To Polska drugiej konspiracji walczącej z drugim sowieckim okupantem. I w końcu trzecia konspiracja. Konspiracja, która walczyła w zasadzie już tylko metodami pokojowymi. Ta, która tworzyła niewielkie grupy podziemne w latach 50. czy 60., która tworzyła w latach 60. także swoistą jawną opozycję i która ostatecznie skonsolidowała się w drugiej połowie lat 70. w Korze, w Robczo, w innych ówczesnych grupach niezwiązanych z tymi pierwszymi dwoma. I w końcu ta trzecia konspiracja to ukoronowanie działalności opozycji sprzed roku 1980, to wielki ruch Solidarność, działający najpierw przez 16 miesięcy jawnie, a później przez wiele lat w podziemiu. Przez wiele lat, przez czas nieco dłuższy niż II wojna światowa. Te trzy konspiracje to, można powiedzieć, naraz matka i ojciec naszej wolnej Polski. i to przynależność do tych konspiracji powinna być brana za zasługę. Zasługę podstawową. Za wybór moralnie słuszny. Mamy przedstawicieli niewielkiej grupki szaleńców wolnych związków zawodowych. Grupki, które wydawało się nie ma żadnych szans. W tamtych czasach istniała wyobraźnia na to, co nazywamy opozycją inteligencką. A w Gdańsku udała się zupełnie inna opozycja. Opozycja robotnicza. I bez niej nie byłoby Solidarności. To olbrzymi, nieprawdopodobny sukces. Jestem wysoce zaszczycony, że mogę brać w tym jakiś niewielki udział. Mamy innych działaczy Solidarnościowego Podziemia, niezwiązanych z Gdańskimi WZZ-ami, związanych z różnymi regionami Polski. Ale przecież zarówno wielu ludzi pierwszej konspiracji, konspiracji drugiej i w końcu trzeciej do dziś jest nieznanych. Będziemy krok po kroku odkrywać prawdę i wyciągać z tego wnioski, jakie dla prezydenta wynikają z prawa i obowiązku wynikającego z artykułu 138 Konstytucji RP. Tento przepis mówi, że prezydent nadaje order i odznaczenie. Tak więc traktujmy dzisiejszy dzień jako początek. Jako początek powrotu do korzeni, powrotu stuprocentowego.
Marzena Bakowska,
Adam Chmielecki
i Stefan Kociuk, realizator. Zapraszamy w Radiu Gdańsk na audycję z cyklu Lech Kaczyński, zainspirowany niepodległością, w każdy pierwszy czwartek miesiąca po godzinie 22:00.